Rozmowa kontrolowana.
A gościem Radia Gdańsk jest dziś Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W połowie lipca Solidarność zażądała spotkania z premierem w sprawie podwyżki płac w sferze budżetowej i oto dziś premier przyjeżdża spotkać się z Komisją Krajową Solidarności w Gdańsku. Miesiąc temu mówił pan w sali BHP, już nie prosimy, żądamy, i groził wrześniowymi protestami. Spodziewa się pan dziś jakichś konkretnych propozycji od premiera?
Mam nadzieję, że pan premier przyjeżdża z tymi propozycjami, dlatego że w stanowisku, które przekazaliśmy panu premierowi, jasno nakreśliliśmy nasze plany, nasze działania, a także postulaty, które skierowaliśmy do pana premiera.
Jakie to postulaty?
Przede wszystkim sprawy dotyczące podwyżki w sferze budżetowej, bo czekamy na te podwyżki de facto od 8 lat, od 2010 roku. Jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u postanowiono zamrozić wskaźnik, który uprawnia do tego, aby ci pracownicy otrzymywali wyższe wynagrodzenia. No niestety czekamy już 8 lat. Te pierwsze 2 lata, 2,5 roku rządów PiS-u to pozytywne działania prospołeczne, no ale przyszedł czas faktycznie na to, aby sięgnąć po argumenty dotyczące podwyższenia płac urzędnikom państwowym, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi o profesjonalnym państwie, o bezpiecznym państwie, no to musimy mieć profesjonalnych urzędników, a nie będziemy mieli profesjonalnych urzędników, jeżeli będą zarabiać na poziomie minimalnego wynagrodzenia.
W jednym z wywiadów mówił pan, że urzędnicy zarabiają mniej niż pracownicy dyskontów.
No zdecydowanie tak. Niejednokrotnie osoby z wyższym wykształceniem, które faktycznie powinny nas profesjonalnie obsługiwać w urzędach, niestety tak się nie dzieje. Ci pracownicy są deprecjonowani, tak faktycznie już na przestrzeni tych 8 lat inflacja jest na poziomie 12%, czyli dzisiaj żądamy, już nie prosimy, żądamy, aby przynajmniej wskaźnik ten został odmrożony i pracownicy w sferze budżetowej mogli w 2019 roku otrzymać wynagrodzenia przynajmniej na poziomie 12%. I to jest jeden z postulatów, ale także chcemy podyskutować o płacy minimalnej na rok 2019, bo propozycje, które przedstawił Komitet Stały Rady Ministrów, czyli na poziomie 2222 zł, nas nie satysfakcjonują, a tak faktycznie cofamy się w
tył. Ile byście chcieli?
Z naszych wyliczeń wynika, zgodnie z ustawą, minimalne wynagrodzenie 2078 zł, ale także była propozycja Ministerstwa...
2200?
Tak,
78.
78 zł. Była także propozycja Ministerstwa Rodziny 2250 zł. Przynajmniej ta propozycja nie cofała nas wstecz, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, dojścia do tego średniego wynagrodzenia, 50% średniego wynagrodzenia. Niestety Komitet Stały przyjął złą propozycję, która na nas cofa, i w tym temacie też chcemy dzisiaj porozmawiać z panem premierem. No i kolejna sprawa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych też jest mrożony od wskaźnik od 6 lat. Dzisiaj tak faktycznie, gdyby został ten wskaźnik odmrożony, to w przyszłym roku na jeden etat w zakładzie pracy byłoby to ponad 300 zł, czyli jest o co walczyć. I kompletnie nie rozumiemy, dlaczego jest mrożony ten wskaźnik dotyczące obliczenia funduszu socjalnego. Przecież tu państwo nic nie straci, wręcz odwrotnie. A jeżeli PiS jest takim rządem prospołecznym, te rozwiązania pana premiera dotyczące Start Plus, czyli wyprawka dla dzieci, to w tym przypadku jest to samo. Niejednokrotnie z funduszu socjalnego jest pomoc dla pracownika potrzebna. Też są kupowane tornistry, też są zapomogi dla pracowników, którzy mają trudną sytuację, no i bardzo mało zarabiają. I tu jesteśmy zdziwieni, dlaczego rząd się tak upiera i nie może odmrozić tego wskaźnika.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego rząd podtrzymał swoje stanowisko, że płace sfery budżetowej zostaną zamrożone na kolejny rok.
Dlatego obserwowaliśmy tą sytuację na Radzie Dialogu Społecznego. Były pierwsze spotkania zespołu budżetu i spraw socjalnych. Postanowiliśmy nie czekać, bo we wrześniu czy w październiku już będzie za późno, bo już będzie konstrukcja budżetu, pójdzie już projekt budżetu do Sejmu. Dlatego na tych spotkaniach w Radzie Dialogu Społecznego przychodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów bez upoważnienia do negocjacji. No to przepraszam bardzo, przyjść tylko po to, żeby wypić kawę. Absolutnie się na to nie zgadzamy. Dlatego postanowiliśmy na Komisji Krajowej w czerwcu przyjąć ostre stanowisko dotyczące właśnie tych spraw, nazwijmy to około budżetowych, i przekazać je premierowi i spotkać się z premierem. I właśnie z tego miejsca chciałem podziękować, że premier przyjął nasze zaproszenie, a tak faktycznie to jest historyczne spotkanie Komisji Krajowej, bo ja sobie nie przypominam, żeby premier polskiego rządu był na posiedzeniu Komisji Krajowej. Także dziękuję, że pan premier odważył się, może ze słowo, ale nie, że stchórzył, przyjedzie na komisję krajową, zamkniemy się, porozmawiamy sobie.
Jest otwarty, chce rozmawiać.
Tak jest, otwarty, chce rozmawiać i na tym polega właśnie dialog i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś kompromisu, przecież na tym polegają rozmowy i negocjacje.
Rząd twierdzi też, że sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra, więc to zamrożenie rzeczywiście trudno uzasadnić.
No tak, nie ma żadnych argumentów z drugiej strony, bo jeżeli widzimy pana premiera, który co tydzień wychodzi, przedstawia jakiś inny projekt, to mosty, to tornistry, to wiele innych aspektów takich bardzo pozytywnych i mówić, że na to są pieniądze, gospodarka rośnie, PKB wzrasta, no to wreszcie chcemy, aby te PKB odczuli pracownicy w swoich kieszeniach i to jest jakby tutaj najważniejsze. Pomijając te wszystkie bardzo dobre rozwiązania, które porozumienie prawicy zrobiło przez te 2,5 roku, ale wreszcie przyszedł czas na to, aby zadbać o urzędników państwowych.
A czy walczycie o wzrost wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracowników sfery budżetowej, czy tylko konkretnych, wybranych?
Wszystkich, to są pracownicy, ja mam pisma z urzędów wojewódzkich, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nauczycieli, bo przecież nie zapominajmy, że pani minister Zalewska mówiła o tych trzech takich dojściach, 5, 5 i 5, ale nauczyciele już nie chcą czekać w 2019 roku na kolejne 5, tylko chcą w 2019 roku już 10% podwyżki. Także cała sfera budżetowa, także pracownicy naukowi, weszła w życie nowa ustawa pana premiera Gowina, zobaczymy, jakie będą jej skutki, ale my walczymy o wszystkich pracowników, bo Związek Zawodowy Solidarność nie zrzesza tylko jednej grupy zawodowej, zrzesza wszystkie zawody i walczymy także o to. Także chcemy porozmawiać o ustawie, o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników niemedycznych. To jest też bardzo ważne, bo przecież w tym samym organizmie, w szpitalach chociażby pracują lekarze, pielęgniarki, ale także wielu pracowników niemedycznych, którzy też są potrzebni w tym organizmie. Dlatego też trzeba o nich pamiętać i o nich powalczyć.
Wczoraj też Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wezwał związki zawodowe, NFZ i rząd do zawarcia umowy społecznej, która regulowałaby warunki pracy i wynagrodzenia publicznej ochrony zdrowia. Związek Zawodowy Lekarzy zaapelował też do premiera o pilne rozpoczęcie negocjacji.
Znacie tak, ja mam wielki żal i pretensje, tak faktycznie dla mnie to jest skandalem, że pan minister Szumowski podpisał dla mnie to tajne porozumienie z jednym związkiem zawodowym, Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, de facto z korporacją zawodową, związkiem zawodowym niereprezentatywnym. W Radzie Dialogu Społecznego są 3 organizacje związkowe, Solidarność, Forum i OPZZ. W Solidarności też są zrzeszają się pielęgniarki. Pan minister powinien podpisać to z wszystkimi związkami zawodowymi reprezentatywnymi. Jeżeli pan minister w taki sposób będzie postępował, no to takie będą, że tak powiem, lawiny kolejnych pism do pana premiera. Od tego jest Rada Dialogu Społecznego i takie działania powinny być formułowane na Radzie Dialogu Społecznego, a przecież pan minister jest ministrem konstytucyjnym i jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, także dziwię się, że pan minister podejmuje tego rodzaju działania, idzie i wchodzi w buty pana ministra Zembali i Platformy Obywatelskiej. To jest deprecjonowanie, a tak faktycznie dyskryminowanie reprezentatywnych związków zawodowych.
Mówiliśmy tutaj o wielu postulatach Solidarności. Czy uważa pan, że uda się spełnić oczekiwania wszystkich? I pojawia się też pytanie, czy budżet to wytrzyma?
Pani redaktor, szanowni państwo, no na tym polegają negocjacje i rozmowy, żeby gdzieś się spotkać, nie wiem, w połowie drogi i tak dalej, jeżeli chodzi o te postulaty. My je przedstawiamy. Ostatnie lata, gdzie spokojnie podchodziliśmy na Radzie Dialogu Społecznego. Ja już się nie cofam do czasów Platformy, bo tam w ogóle nie chcieli z nami kompletnie rozmawiać, także Komisja Trójstronna była tylko taką fasadą, przykrywką, żeby w Komisji Europejskiej widzieli, że w ogóle, że jest taka instytucja Rady Dialogu Społecznego, ale ostatnie 2 lata też także pokazywały, że myśmy mieli swoje priorytety, wiek emerytalny, handel w niedzielę i wiele innych rozwiązań propracowniczych, ale przyszedł czas na te działania dotyczące podwyżek sfery budżetowej i musimy usiąść na ten temat, poważnie rozmawiać. Jest przygotowany projekt budżetu na 2019 rok. Trzeba gdzieś środki poprzesuwać, bo naprawdę projekt budżetu jest dobrze skonstruowany. Nie jest sytuacja dramatyczna budżetu, jak to kiedyś było przedstawiane, dlatego musimy usiąść i znaleźć pieniądze dla pracowników sfery budżetowej.
A jeśli wasze postulaty nie zostaną spełnione, to co?
Mamy upoważnienie jako prezydium Komisji Krajowej. Jeżeli dzisiaj tak by się stało, że premier na spotkaniu powie nie, bo nie, albo nie, bo nie ma, no to my jako Solidarność z upoważnienia Komisji Krajowej będziemy się przygotowywać, będziemy przygotować scenariusz protestów, a że pani redaktor wie i państwo wiecie, że Solidarność potrafi walczyć o swoje, to zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Oczywiście nie chciałbym, żebyśmy spotykali się na ulicy i protestowali, ale
właśnie
jeżeli,
jaką formę mogą przyjąć nas, te protesty?
Jeżeli zostaniemy do tego zmuszeni, to nie będziemy mieli innego wyjścia. Jaka będzie forma, to na pewno będziemy na bieżąco państwa o tym informowali.
A w grę wchodzi też musi strajk być jakiś generalny?
Proszę?
Strajk generalny wchodzi w grę?
Strajków generalnych w formule naszym ustawy o związkach zawodowych rozwiązywania sporów zbiorowych nie ma. Mogą być protesty. A jakie te protesty będą? Na pewno to będą protesty, które będą uciążliwe dla rządzących, ale na pewno nie dla społeczeństwa.
Panie przewodniczący, może zmieńmy na chwilkę temat. 25 lipca Senat opowiedział się przeciwko prezydenckiemu projektowi odnośnie przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Zaskoczyła pana ta decyzja senatorów?
Można powiedzieć, że mnie zaskoczyła, choć jakoś tak wewnętrznie przygotowywałem się na tą decyzję, bo widząc, jak niemrawie podchodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości do całego tego trybu konsultacji. Przecież one trwały przez cały rok. Tutaj 24 sierpnia ubiegłego roku po raz pierwszy była taka inauguracja tematu nowej konstytucji. Konstytucja dla obywateli, nie dla elit.
Sali
i tutaj sobie. Prawo i Sprawiedliwość zachowało się w taki sam sposób jak Platforma Obywatelska i PSL. Przypominam sobie swoje wystąpienie w Sejmie odnośnie referendum obywatelskiego dotyczącego wieku emerytalnego. Wtedy oczywiście Prawo i Sprawiedliwość biło brawo. Tak, referendum dla obywateli, że tak to powinno wyglądać. A tutaj zachowali się w taki sam sposób. Po prostu spoliczkowali obywateli, suwerena. Uważają, że to politycy mają patent na mądrość i oni będą przygotowywać konstytucję. Uważam, że pan prezydent powinien przedłożyć kolejny wniosek o referendum konsultacyjne w innym terminie i powiedzieć PiS-owi sprawdzam, bo jeżeli tu tylko była kwestia terminu, chociaż ja uważam, że ten termin był dobry, to w tym przypadku pan prezydent powinien podejmować dalsze działania i będę go do tego namawiał.
A czy uważa pan, że ta decyzja Senatu oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość oddala się od prezydenta?
Prawo i Sprawiedliwość, widząc po tych wszystkich sondażach, też, że tak powiem, musisz zejść trochę na ziemię, bo chociażby to, co się dzieje i to, co zostało przygotowane, jest w tej chwili na biurku pana prezydenta, nowa ordynacja do Parlamentu Europejskiego pokazuje, że PiS chce upartyjnić w ogóle całą naszą sferę polityczną, że suweren tu będzie miał jak najmniej do powiedzenia. Chcą iść w tym kierunku, że my będziemy mieli wybór albo PiS, albo Platforma Obywatelska. Ja tak nie uważam, że jeszcze powinniśmy mieć inny wybór, a z drugiej strony jako obywatele mamy prawo się w bardzo ważnych sprawach wypowiedzieć, dlatego chcemy i zmian w Konstytucji, i takich zmian w sprawie referendum, żebyśmy mogli bez, że tak powiem, łaski polityków wypowiadać się w bardzo ważnych sprawach dla obywateli.
Kolejny temat, Stocznia Gdańska. Kolebka Solidarności wraca w polskie ręce. Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę odkupienia zakładu z rąk ukraińskiego inwestora. Ucieszyło to pana?
Na pewno tak, ale bardzo będę zadowolony i szczęśliwy, jeżeli nowy zarząd przedstawi konkretne projekty dotyczące przyszłości stoczni, czyli mam na myśli tutaj zamówienia i tak dalej, finansowania i takiej perspektywy stabilności dla firmy, ale i pracowników, a że to się jedno z drugim wiąże, że kolebka będzie funkcjonowała, będzie profesjonalną stocznią i będzie wypłacalna, no to samo przejście się rozumie.
Wierzy pan, że jeszcze mogą wrócić takie złote czasy gdańskiej stoczni?
Mogą wrócić, dlatego wtedy, jak stocznia przechodziła w ręce ukraińskie, doskonale widzieliśmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Zero pomocy publicznej, choćby nawet rząd chciał pomóc stoczni, wtedy stanąc na nogi nie można było. A z drugiej strony w Niemczech Wschodnich, w Rostocku, stocznia miała pomoc publiczną. No ale to tak, były takie, że tak powiem, standardy. Dla jednych zero, dla innych była pomoc w tym przypadku dla stoczni niemieckich.
A na jaką produkcję by pan stawiał w stoczni? Budowa kutrów,
to już się nie mnie pytać, na co będzie koniunktura i jeżeli będzie tutaj, że tak powiem, techniczna możliwość budowy czegokolwiek związanego z konstrukcjami stalowymi, bo o tym też się mówi, że nie tylko statki, nie tylko promy, ale właśnie jakieś duże gabarytowe konstrukcje stalowe, które by przynosiły zyski, to trzeba to produkować i niejednokrotnie spotykałem się tutaj z pracownikami i stoczniowcami, to już młodymi, to mówili tylko o jednym, o tej stabilności zatrudnienia i tej pewności, że na koniec miesiąca otrzymają wynagrodzenia i będą jeszcze mogli pracować nie tylko miesiąc, nie tylko dwa, nie tylko pół roku, ale spokojnie do swojej emerytury.
Czyli Stocznia Gdańska jeszcze będzie silna.
Daj Boże i uważam, że tak będzie.
Solidarność walczyła o wolne niedziele, czym bez wątpienia zaskarbiła sobie sympatię wielu Polaków. Nie wszystkim jednak dotąd. Zakaz handlu jest w smak. Pan dziś jest zadowolony z tego?
Zadowolony jestem. Zrobiliśmy takie spotkanie w ministerstwie, oceniliśmy, bo to było po kwartale, po 3 miesiącach, jak to funkcjonuje. Jak widać, Polacy podchodzą do tego pragmatycznie, już przyzwyczaili się, większość zakupów robią w sobotę. Nawet jak jest niedziela handlowa, to jest mniejszy obrót, bo Polacy już zapobiegliwie robią zakupy w sobotę. Nic się nie dzieje, nie ma setek tysięcy zwolnień. Naprawdę każdy może sobie kupić makaron, nawet i w tą niedzielę, jak zapomni do rosołu, i te lody Magnum i tak dalej.
I w tę niedzielę, bo są sklepy, a nawet sieci sklepów, które ten zakaz omijają. Na przykład popularna sieć Żabka, a to wszystko dzięki zmianie w punkty pocztowe. W lipcową niedzielę reporterzy Radia Gdańsk sprawdzali, jak sytuacja wygląda na Pomorzu. Odwiedziliśmy łącznie 13 żabek zlokalizowanych w Gdańsku, Tczewie i w Słupsku. Nikomu z naszych reporterów jednak znaczka kupić się nie udało.
Panie redaktor, szanowni państwo, polskie przedsiębiorstwa potrafi, oczywiście w tego złym znaczeniu, wchodzi w każdą lukę i to jest dla mnie takie przykre, ale po tym spotkaniu w ministerstwie będzie przygotowana szybka nowelizacja tej ustawy, że w taki sposób zostanie to zablokowane, że już nie będzie urzędów pocztowych w sklepach Żabki, a także chodziło także o wyroby tytoniowe, bo już jest kolejna taka luka, w którą by niektórzy przedsiębiorcy chcieli wchodzić. Jest to przykre, ale niestety z tym się musimy zmierzyć. Chociaż muszę pani powiedzieć i państwu, że ten pierwszy projekt obywatelskiej solidarności, który był przygotowany, on uwzględniał to i tutaj nie było żadne, że tak powiem, luki, ale niestety później na komisjach sejmowych zostało to troszeczkę tak rozjechane i stąd właśnie te luki, w które wchodzą ci przedsiębiorcy i starają się to wykorzystać, ale z tego miejsca chcę powiedzieć, szanowni państwo, już niedługo.
No właśnie, doprecyzujecie te zmiany przepisów. O co konkretnie, powiedzmy, chodzi? Czy może też kolejne grupy zawodowe będą mogły w niedzielę odpocząć?
Tak, obserwujemy i robimy taką weryfikację kodeksu pracy rozdziału 7, gdzie jasno są zapisy dotyczące niedziel, że niedziela i święta są dniami wolnymi od pracy, ale jest katalog wyłączeń. I w tym katalogu jest chociażby taki punkt, który mówi praca zmianowa, ale ona nie jest doprecyzowana. 2 zmiany, 3 zmiany. Ustawodawca, który zmieniał, to było bodajże za rządów SLD, miał na myśli, że jeżeli pracownicy kończą pracę nocną, z soboty na niedzielę. Jeżeli my to doprecyzujemy, to kolejne grupy zawodowe, szczególnie w motoryzacji, bo mamy informacje stamtąd, będą mogły w niedzielę sobie odpocząć, a nie pracować na taśmie produkcyjnej. A także jest taki punkt dotyczący, że w szczególnej sytuacji dla pracodawcy, ale nie jest opisane, też doprecyzowane. Mam na myśli kataklizm, jakiś pożar. No coś po prostu się dzieje w firmie. Jeżeli to też doprecyzujemy, to też będzie w porządku, bo pracodawca sobie to interpretuje. Nadzwyczajna sytuacja w zakładzie pracy, to znaczy przed Wielkanocą brakuje majonezu i trzeba go po prostu produkować. Nie tędy droga. Jeżeli spróbujemy to doprecyzować, to na pewno kolejne grupy zawodowe będą mogły sobie w niedzielę odpocząć i być z rodziną.
Wczoraj minęły 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Jak ocenia pan ten okres?
Dobrze, uważam, że dobrze nam się współpracuje z prezydentem Andrzejem Dudą. Realizujemy nasze porozumienie przedwyborcze. Oczywiście nie udało nam się do końca osiągnąć tego, co zapisaliśmy sobie, jeżeli chodzi o emerytury. Mam na myśli tutaj ten okres składkowy, 35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni. Ale to nie jest wina ani Piotra Dudy, ani Andrzeja Dudy, tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo to politycznie PiS nie zgodził się, aby w projekcie prezydenckim był ten zapis dotyczący tego okresu składkowego. No ale mam trochę pretensji, żalu do pana prezydenta, że podpisał tak zwaną ustawę parobkową, czyli ustawę o ubezpieczeniu rolników przygotowaną przez pana Jurgiela. Tak, faktycznie ustawa, która wchodzi w takie złe nawyki, że wracamy do parobków, gdzie pracownicy będą mieli bardzo złe warunki pracy, de facto nie będzie ich obowiązywać warunki higieny i pracy, nie będzie obowiązywać stawka godzinowa. My się z tym nie zgadzamy i szkoda, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję. No ale zawsze przy takim ferworze walki zdarzają się te wszystkie plusy i minusy, ale tak oceniając ogólnie, to jestem ze współpracy z panem prezydentem zadowolony. Oby tak dalej.
A wspólne nazwisko pomaga czy przeszkadza?
A i jedni nas jeszcze do dzisiaj mylą. Do mnie mówią Andrzeju, do pana prezydenta mówią Piotrze. Zresztą pan prezydent sam kiedyś się pomylił, ale ogólnie jesteśmy ze współpracy zadowoleni i tak na tym poziomie służbowym, ale także i na tym poziomie prywatnym. Nic się między nami nie zmieniło, a to też jest ważne.
A zatem panie Piotrze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dzisiaj o 14.30 nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej Solidarności z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiamy o podwyżkach dla sfery budżetowej. Miejmy nadzieję, będą to rozmowy owocne. Dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.
Do usłyszenia.
Rozmowa kontrolowana.